Nawet ci, którzy nie są przez uwielbienie pochwyceni, to wiem, że jeżeli spędzą czas w miejscu, gdzie jest oddawana chwała, to prędzej czy później ta chwała ich weźmie. Tylko kwestią jest to, żeby zdecydowali się swój czas zainwestować. Ja wiem, że czas konferencji jest właśnie też takim bardzo dobrym miejscem, w którym my możemy być odseparowani od wszystkiego, co w ogóle kojarzy mi się z definicją słowa uświęcenie, oddzielony do nowego celu. Każdy, kto przyjeżdża na konferencję, oddziela się przynajmniej na te 2-3 dni od różnych rzeczy w swoim życiu i przeznacza się tylko do jednego celu, aby słuchać, aby być tam, gdzie będzie Boża obecność, gdzie będzie uwielbienie, gdzie będzie namaszczenie. Więc nawet jeżeli uwielbienie Ciebie nie bierze, tak może nie dla wszystkich to sformułowanie jest jasne, mam nadzieję, że chociaż dla większości, to jednak jeśli jesteś w takim miejscu i pozwolisz sobie być, to uwielbienie będzie przydostawać się do Ciebie, będzie Ciebie nasączać, bo w uwielbieniu jest zawsze namaszczenie, a Ty jesteś jak gąbka i tak Bóg Ciebie stworzył, że będziesz chłonął wszystko to, co będzie Ciebie otaczać, co na Ciebie będzie oddziaływać, to Ciebie będzie napełniać. A więc bądź tam, gdzie uwielbiają, zaczniesz go wielbić. Prędzej czy później, to tylko kwestia czasu. Ja też mam takie własne już sformułowanie na ludzi, którzy są odporni na różne rzeczy. Wystarczy, że będą we właściwym miejscu przez odpowiedni czas. I albo nie wytrzymają i zrezygnują, albo nie wytrzymają i się poddadzą. I Bóg jest tak dobry dla Ciebie, że daje Ci taką opcję wzięcia wielu rzeczy poprzez bycie we właściwym miejscu. Tylko oczywiście przez właściwy czas. Bo ci, którzy są krótko, nie mogą siedzieć, powstać w chwale, to czasami nie wezmą tego, co Bóg ma dla nich. Chciałbym przez tą pierwszą godzinę mówić do Was w związku z nadchodzącym przebudzeniem na temat radości. Ilu z Was wierzy, że przebudzenie nadchodzi? Kto z Was wierzy? Ja wierzę. Przeczytałem w Ewangelii Jana, że Pan Jezus powiedział, że jesteśmy przeznaczeni na to, żeby wydawać obfity owoc. Ilu z Was sądzi, że wydanie obfitego owocu wiąże się z przebudzeniem? Ja myślę, że tak. Jeżeli mamy iść i przynieść obfity owoc, to znaczy, że idziemy i oczekujemy przełamania i że będzie wielki owoc w postaci ludzi, którzy przyjdą do Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, że kiedy weźmiecie, radość wasza będzie zupełna. Kiedy będzie przebudzenie, ja jestem przekonany, że radość tych wszystkich, którzy na przebudzenie czekają, będzie naprawdę obfita. A już tak wielu o tym przebudzeniu prorokowało, przepowiadało, że już samo przez się to mówi, jest niemożliwe, żeby ono w końcu nie nadeszło. Poza tym za dużo się modlimy o nie. Za bardzo czekamy, mamy zbyt wielkie nadzieje, więc ono musi nadejść. Ale w międzyczasie porozmawiajmy o radości, bo myślę, że to jest ważne, żeby przygotowywać się na przebudzenie z radością. Żeby nie okazało się, że jesteś smutny. I o radości dwie rzeczy chciałbym powiedzieć, tylko będę mówił przez godzinę. Dwie rzeczy. Że jest radość, ta zwyczajna, wyszczególnimy sobie zaraz, na czym ona polega, ale to chyba będzie wszystko jasne raczej. Jest ta zwyczajna radość, którą bym zatytułował ta radość w ogóle, o której słyszymy. I jest ta radość w Bogu, o którą nam naprawdę chodzi. Czy gdy mówimy o radości, to mamy podobne skojarzenia? Tak? Gdy słyszysz słowo radość, ktoś powie, no pocieszmy się, rozradujmy się, to co mamy najczęściej na myśli. Coś takiego, co można łatwo osiągnąć i łatwo stracić. Gdy ludzie próbują się radować ze swojego życia, mieć jakiś uśmiech, no to wiedzą, że można go sprowokować, tak, dobrym poczęstunkiem. My spróbujemy go sprowokować dzisiaj, bo będzie przerwa i niektóre miłe osoby upiekły coś słodkiego i sprowokujemy wasz uśmiech. Ale kiedy to ciasto zjecie, uśmiech może się skończyć. Więc wiecie, to jest bardzo zmienna sprawa. Tak. Czasami ta radość, którą otrzymasz, ta zewnętrzna przychodzi poprzez to, że ktoś tobie powie dobre słowo i uśmiechnie się do ciebie. Czasami możesz ją stracić, bo ktoś zwróci tobie uwagę i nie zrobi tego najlepiej, tak jak ty byś sobie wyobrażał. Czasami radość można stracić, jak to się zdarza niejednokrotnie w moim własnym domu, kiedy dzieci zbiją ulubiony kubek. była radość i już jej nie ma. Tak. A radość może się poprawić, kiedy przyjdzie pomyślna wiadomość mailem. I ktoś tobie coś miłego tam przekaże, albo jeszcze do tego obieca. No. Udane zakupy. Może tobie się uda dobrze zrobić, może ktoś zrobi za ciebie. I jest radość. Spłacony kredyt i mówisz nareszcie, czujesz radość. Ale może przyjdzie list z upomnieniem, bo ktoś wziął kredyt, z którym sobie nie radzi. Przychodzi kolejny list i tracisz radość. Migrena przyjdzie do jakiejś niewiasty i mówi, nie ma radości. Wiecie co, że to jest problem, jeżeli w kościele my opieramy nasze życie na radości tego rodzaju. Ja rozumiem, że kiedy idziemy do pracy, gdzie płacą nam za radość, to może nie do końca ma znaczenie, jak bardzo się do tej radości zmuszasz, czy nie. Tam po prostu ją musisz mieć. Ale kiedy ludzie przychodzą do kościoła, wiedzą, że nikim za radość nie płaci, w związku z tym, jak ją mają przypadkiem, to dobrze, nie, to trudno. Wiesz co, o tym poziomie radości może powiem jeszcze to, że myślę, że to dobrze, że ta zewnętrzna, taka ogólna radość, nazwijmy ją cielesną, duszewną, nie jest całkiem Bogu obojętna. Myślę, że kiedy Bóg stwarzał świat, On przewidział, że my będziemy stworzeniami, które będą reagować na dwa rodzaje rozradowania. Jeden z nich to jest właśnie ten bardzo zwyczajny, taki typowo cielesny, dlatego Bóg, kiedy człowieka umieszcza na tym świecie, to pomyślał, żeby to wszystko tak fajnie poukładać, żeby gdziekolwiek oczy nie zawiesić, kogokolwiek by nie spotkać tam w raju, to miało być bardzo fajnie. Wszystko miało cieszyć. Na pewno Bóg jest zainteresowany, byśmy taki poziom radości mieli i sądzę, że staramy się jak możemy. Ale nie zawsze nam się to jednak udaje. I niestety, choćby nie wiem, jak bardzo się postaramy, przyjdzie taki moment, że coś sprawi, że radości takiej właśnie, nie wiem, przez okoliczności mieć nie będziesz. Ale wszyscy dobrze wiecie, że radość, o której mówi nam Słowo Boże, radość, którą Bóg chce umieścić w naszym życiu, musi być czymś o wiele więcej. I chociaż zdaję sobie sprawę, że będę mówił o rzeczy prostej, to jednak wiecie, że czasami o prostej rzeczy najwięcej trzeba powiedzieć i czasami o prostą rzecz jest najtrudniej walczyć. I czasami te najprostsze, oczywiste sprawy uciekają nam, jak nie wiem co. Jak ja byłem małym chłopcem, to pamiętam, jak kaznodzieje, którzy stawali za kazalnicą, mówili, cytując pewne fragmenty, bracia, radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. No mówili. Tymczasem życie serwowało wiele różnych smutków i zastanawiałem się, co można zrobić, żeby mieć lepsze samopoczucie. Spróbuję powiedzieć wam, co znalazłem na ten temat. I spróbuję porozmawiać tak, abyśmy, zanim to nauczanie się skończy, byśmy mieli choć odrobinę dobrych wiadomości na temat radości i byli zachęceni. Niech coś po tym, co powiem, zostanie w tobie i pracuje razem z tobą. A czym jest Boża radość? Masz jakiś pomysł? Czym jest Boża radość? Po pierwsze, jest to cechą Ducha Świętego. To jest bardzo proste stwierdzenie i gdyby tylko na tym skupić całe nauczanie, to moglibyśmy naprawdę wiele mądrości wziąć z tego prostego stwierdzenia. Radość jest cechą Ducha Świętego. Jest napisane, że mamy wziąć radość Ducha. To znaczy, że gdy mówimy o ludziach wierzących i o Kościele, to w Kościele będzie radość wtedy, kiedy Duch Święty będzie miał radość w Kościele. Innymi słowy, jeżeli uda nam się zrobić coś, żeby Duch Święty się cieszył pośród nas, to ta radość na pewno nam się udzieli, ponieważ On mieszka w nas i Jego atmosfera, Jego uczucie, Jego emocje, jeśli tak to nazwę, zawsze w ludziach wierzących będą się manifestować, ponieważ jesteśmy Jego domem. My, tak jak ktoś to porówna, jesteśmy w pewien sposób dla Ducha Świętego jak rękawiczka. On, ponieważ jest w nas, dlatego może się w nas poruszać. Jeżeli On w tobie będzie zasmucony, to chociaż usłyszysz dobre kawały, wewnętrzny smutek i tak się przedostanie na zewnątrz. A jeżeli On w tobie będzie rozradowany, Jeżeli wiesz, że On ma cechę radości i sprawi, żeby mógł się w Twoim życiu radować, choćby naokoło działy się dziwne rzeczy, choćbyś nawet znalazł się na pogrzebie, choćbyś zapłakał, to jednak Jego radość tak prędzej czy później wypłynie przez Ciebie. Dlatego bardzo ważne jest, byśmy idąc w stronę radości, po drodze zatrzymali się i zastanowili się, jeżeli gdziekolwiek jest smutek w ludziach wierzących, nad korzeniami tego smutku i zastanowili się, co naprawdę sprawia, co zasila duchowy smutek, który jest wierzący. Znacie historię bogatej młodzieńcy, który przyszedł i wydawało się, że z nim wszystko jest w porządku i myślę, że na jego twarzy na pewno ten był uśmiech, przynajmniej można było wyczytać, że on chce się radować, rozmawia z Jezusem, pyta się, co jeszcze, Jezus daje mu odpowiedź, idź, sprzedaj wszystko, co masz. I czytamy dalej, że ten człowiek odchodzi od Jezusa zasmucony. Odchodzi z atmosferą, która sądzę, że towarzyszy wielu wierzącym ludziom, którzy spotkali Jezusa, chcą mieć z Nim coś więcej, chcą przeżywać z Nim prawdziwą relację, ale Jezus mówi do nich coś, co sprawia, że odchodzą zasmuceni, a jeśli nawet pozostają, są zasmuceni. Ostatnio, kiedy nauczałem o tej historii w Turku, to przypomniała mi się historia z mojej młodości, kiedy podrywałem pewną dziewczynę, gdy miałem 18 lat. Ja wiem, że nikomu się to nie zdarzyło. No więc ona nie była nawrócona, ale no, próbowałem sprawić, żeby się może stała taka. A więc próbowałem mówić o Jezusie. Ale ona była dosyć odporna na to, co do niej mówiłem. W każdym bądź razie, no, przez jakiś czas naszej znajomości spędzaliśmy trochę czasu, jeździliśmy na motorze, gdzieś tam zwiedzaliśmy okolice miasta. I w którymś momencie ona powiedziała do mnie, ty, no, nie bądź taki smutas. I widzicie, pamiętam to do dzisiaj. I zastanawiałem się przez jakiś czas, dlaczego ona do mnie to powiedziała. Starałem się uśmiechać. Starałem się odegrać rolę w miarę dobrze. Ale dotarła do mnie jedna rzecz, że jeżeli chrześcijanin wypełniony Jezusem robi coś, o czym jego serce przekonuje go, że to nie jest to, co Jezus by od niego oczekiwał, robisz coś, o czym w sercu wie, że to nie jest to i czuje, że Bóg chciałby, byś zmienił swoje tory, to ty możesz zewnętrznie się uśmiechać. Ale tak czy siak przyjdzie taki moment, w którym ludzie z zewnątrz przyłapią cię, że naprawdę wychodzi z ciebie jakaś nostalgia. I powiedzą, chłopie, coś taki smutas. Ja wiem, że smutas to jest chrześcijanin, który nie chce zrezygnować z Jezusa. I nie chce zrezygnować z cielesności. I nie chce zrezygnować ze swoich kiepskich pomysłów. W związku z tym będzie w nim walka. Będą trzymały go korzenie przy czymś, co będzie cały czas przedostawało do jego życia jakiś rodzaj takiej nostalgii, czegoś, czy jakiegoś niespełnienia, jakiegoś zmagania. I myślę, że smutek, z którym walczy Kościół, to jest coś takiego, co może właśnie mnie się przytrafiło, myślę, nie tylko wtedy w moim życiu, z czym poradziłem sobie w końcu. Myślę, że to jest coś, co przytrafiło się bogatemu młodzieńcowi, który chciał z Jezusem i chciał po swojemu. Duch Święty ma obfitą radość, ale ta radość musi być uwolniona. A więzami tej radości jest coś, co ty chcesz, niekoniecznie równolegle do chcenia Jezusa. Więc właściwie ta sprawa jest bardzo prosta. Widzisz, Duch Święty ma radość jako stałą cechę w sobie. On nigdy nie miał smutku w sobie. Smutek to dopiero powoduje w nim upadający człowiek. Smutek powoduje w nim wierzący, który chce po swojemu i który nie przyjmuje Bożego planu i Bożego zwycięstwa do swojego życia. Więc tak naprawdę wszystko jest proste. Duch Święty się raduje i wystarczy, że nie będziemy Jemu przeszkadzali i że nie będziemy mieli swoich koncepcji. Otworzymy się na Jego prowadzenie i pozwolimy, żeby robił, co chce w naszym życiu, a wtedy radość będzie w Twoim życiu jak rzeka, bardzo obfita. Co o tym myślisz? Myśli są bardzo głośne, także można je aż stąd usłyszeć. Radość to jest coś związanego z pokojem. List do Rzymian 14:17 powiada: Królestwo Boże to pokój i radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Zawsze, kiedy wchodzisz w Boży pokój, też owocem tego będzie radość w Twoim życiu. Radość jest też przejawem duchowego zdrowia. Ostatnio rozmawiałem z jedną tutaj siostrą z Kutna i rozmawialiśmy o pewnych trudnych rzeczach. I w końcu taka zmartwiona mówi, no co dalej? Ja do niej powiedziałem, wiesz co, skup się na radości. Dopóki jest radość, dopóty wiesz, że jest duchowe zdrowie. W momencie, kiedy zaobserwujesz spadek radości i widzisz, że nie możesz w żaden sposób do niej dojść, to jest sygnał dla ciebie, że coś zostało stracone. I ja jestem pewien, że gdybyśmy zwrócili uwagę na to, o czym teraz mówię, mielibyśmy jeden z takich bardzo ważnych testów dla zdrowia naszego duchowego życia. W momencie, kiedy nie potrafisz dojść do radości w żaden sposób, prawdopodobnie jest coś, co ciebie ujarzmiło lub jest jakiś rodzaj zakażenia duchowego. Każdy wierzący, który nie potrafi radować się i ciągle spada gdzieś i ma w swoim życiu jedynie smutek lub zmaganie, jest to wyraźnym ostrzeżeniem, że nie ma właściwego miejsca w duchowym życiu. Jest taki fajny człowiek w Kutnie, z którym rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o zmianach. To jest taki człowiek akcji i wiele akcji żeśmy razem przeprowadzali, walcząc o innych, razem coś tam robiąc. I on nauczył się mówić takie fajne zdanie, które spodobało mi się. Lubię je powtarzać. Kiedy coś osiągnęliśmy i wiedzieliśmy, że tak miało być, że to jest to, on mówi, jest radość? Jest radość, aleluja. Wypowiada to jako rodzaj porozumienia. Ja lubię czasami sobie powiedzieć, kiedy robię pewien krok i wiem, że to jest to, co miało się wydarzyć, mówię, jest radość. Dobrze. Kiedy jest nie tak, jak miało być, odwracam się i mówię do mojej żony, słuchaj, ale nie mam radości. Oczywiście można tego słowa nadużyć, ale wiesz, spróbuj zwrócić uwagę, kiedy robisz pewne rzeczy lub kiedy coś dzieje się w kościele. Zrobisz pewien krok i w swoim sercu rozpoznajesz coś, co możesz zatytułować w taki sposób. Nie ma radości. Wiesz co, zrobiłbyś sobie wielką przysługę, wycofując się z tego. Wielka przysługa. A opowiadała mi przez telefon Zuzanna, która przyjechała z bardzo daleka, z Przemyśla. Opowiadała mi historię, którą słyszała na obozie widocznie. Nie wiedziałam, że ktoś będzie pamiętał jakieś przykłady, no ale prawda, każdy zapamiętuje, co może. Bo mówi, kiedyś się w czwartek oddalała od dworca, Duch Święty zawrócił ją, aby jednak sprawdziła, czy będzie miała dobre połączenie do Kutna. Kiedy je sprawdziła, okazało się, że będzie bardzo dobre, że dojedzie na konferencję na właściwą godzinę. Kiedy była posłuszna temu, przyszła radość. Mówi, że to była taka niesamowita radość, która była potwierdzeniem dla niej, że to jest właśnie właściwy krok. I powiedziała, że przypomniały się, co ja opowiadałem o samochodzie. Miałem taki fajny motyw w zeszłym roku, kiedy pozwoliłem sobie na prowadzenie się radością w kwestii kupna samochodu. Kiedy przetestowałem tą kwestię w tej materii, stwierdziłem, jaka szkoda, że tak zawsze nie robiłem. Opowiadałem na obozie taką historię o tym, jak kupując ostatni osobowy samochód, mając tam pewną niedużą gotówkę na to, ale mając jakąś, postanowiłem, że sprawdzę pewną opcję, która wydawała się dobra. Tak? Pojechałem specjalnie do Piły, żeby przyjrzeć się pewnej Korsie. Wsiadłem, przejechałem się, a postanowiłem zawczasu, że nie będę się niczym innym kierował, jak tylko tym, czy mam radość, czy nie. Wsiadłem do samochodu, nie było nic nagannego w tym samochodzie. Odwiozłem siebie na dworzec, podziękowałem właścicielowi, przeprosiłem, że zawróciłem mu głowę i zabrałem czas. I bez wytłumaczenia się wysiadłem i poszedłem z powrotem na pociąg, żeby wrócić do Kutna. Stwierdziłem, nie mam radości. I nie tłumaczyłem temu człowiekowi, bo by nie zrozumiał tego zupełnie. Powiedziałem sobie, stary, nie ma radości. Poczekam dalej. Kiedy wsiadłem do samochodu, który w końcu kupiłem, jedną rzecz, którą wiedziałem od razu, to było to. Jest radość. Halleluja. Ja zobaczyłem, że w moim życiu Duch Święty wielokrotnie naprawdę potwierdzi poprzez radość lub jej brak, że jestem we właściwym miejscu i że robię rzeczy, które Bóg chciał, żebym robił. Lub kiedy był rodzaj smutku, który mnie hamował, zawsze się potwierdziło, że robiłem rzeczy pod prąd, za które trzeba było później więcej płacić. I jest lekcja z tego, którą ja sam sobie do życia zaadoptowałem. I dzielę się nią z Tobą, bo wierzę, że możesz być tym samym szczęśliwcem, który się tego nauczy. Może już to umiesz, a jeżeli nie, masz szansę to dobrze opanować, aby rozpoznać, czy jest pełnia radości w tym, co zamierzasz zrobić, w miejscu, w którym stoisz, w decyzji, którą podjąłeś. Bo Królestwo Boże to jest pokój, to jest radość w Duchu Świętym, a wiemy, że Duch Święty prowadzi tych, którzy są dziećmi Bożymi. Ty jesteś dzieckiem Bożym, prowadzonym przez Ducha Świętego i kiedy wchodzisz w Jego ślady, kiedy poddajesz się Jego wpływowi, On zawsze będzie Ci to potwierdzał. I pokój oraz radość będą nieustannymi cechami towarzyszącymi każdemu, kto idzie we właściwą stronę. Okay. W liście do Filipian 3:1 jest ważne słowo, które mówi o tym, że radość też jest zabezpieczeniem dla Ciebie. Tam jest napisane: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu, pisać do Was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla Was zaś jest to zabezpieczeniem. Dla Ciebie jest to zabezpieczeniem. To znaczy, że kiedy nie masz radości i idziesz do przodu, masz wyraźny znak od Boga, a dopóki masz radość, ona zabezpiecza Ciebie. Kiedy przeczytałem ten werset, który słyszałem od dzieciństwa wielokrotnie, ja pomyślałem dzisiaj na przykład, bo jestem znowu pod wrażeniem pewnej historii, pomyślałem o tych historiach związanych z małżeństwami. Tak jakoś trapi mnie to, co się dzieje w Kościele, w Królestwie Bożym, na jakąś skalę dla mnie niewyobrażalną, przynajmniej nieporównywalną z tym, co działo się 10 czy 20 lat temu. Chodzi mi o to, jak bardzo diabłu udaje się rozbijać chrześcijańskie rodziny. Mam na myśli teraz z ostatniego czasu dwa małżeństwa wierzących, ugruntowanych osób, gdzie te dwie młode, wieloletnie chrześcijanki myślą o tym, czy opuścić swojego męża, czy nie. I jestem w kontakcie z ich mężami. I jedna rzecz, która jest równoległa w każdym z tych przypadków oraz w tych wszystkich historiach, które wcześniej spotkałem, te żony nie mają radości. Chodzą przybite, chodzą jakieś strapione, chodzą z jakąś depresją. Czy ty sobie wyobrażasz żonę, która mówi, mam taką radość, jestem tak zadowolona, szczęśliwa, muszę opuścić swojego męża jeszcze do tego, żeby radość moja była zupełna? Nie, oczywiście to jest niemożliwe. Gdy jest radość zupełna w Bogu, nigdy taka wierząca nie zrobi tak potwornego kroku. I to w dodatku jeszcze historie, o których mówię, to nie są takie, w których mąż nie wiadomo, co robi. Są to wierzący, prawdziwi chrześcijanie, spełniający swoje obowiązki, będący przykładnymi chrześcijanami, bez żadnych nałogów, bez jakichś prawdziwych zarzutów. Po prostu gdzieś, kiedy przyjdzie paranoja smutku do życia wierzącego, kiedy przyjdzie zwiedzenie braku radości do chrześcijańskiego życia, wtedy diabeł jest w stanie sprzedać przedziwne rzeczy. Pomyślałem w takim razie, wiecie co, dla takich małżeństw radość jest takim zabezpieczeniem, o jakim tutaj mówi apostoł Paweł. Jeszcze raz. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu i wszelkie żony chcą zapuścić mężów. Pisać do Was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla Was zaś jest to zabezpieczeniem. Pomyślałem, pójdźmy dalej. Czy ty znasz jakiegoś radosnego, wierzącego chrześcijanina, który myśli, jestem tak zadowolony, że do pełni radości jeszcze muszę opuścić swój zbór? pełna satysfakcja, taka radość, jeszcze odejdę od mojego kościoła, a będzie zupełna. Niemożliwe. A więc radość będzie zabezpieczeniem dla miejsca, w którym Bóg cię postawił. Bo gdy ty będziesz zadowolony z życia i będziesz oglądał dni dobre i będziesz na swoim miejscu, to jedyne, co cię może z tego miejsca wyprowadzić, to to, że Bóg do ciebie powie, zmień to miejsce. Ale żadna frustracja, żaden diabeł, żadna depresja nie wyprowadzi cię w pole. Więc uważam, że w takim razie rozpoznanie znaczenia radości w życiu wierzących jest po prostu tak bardzo ważne, jak ostanie się w ogóle w Królestwie Bożym. Dlatego mamy w Biblii też bezpośrednie obietnice, które daje nam Jezus na temat radości. Jeżeli chcecie otworzyć ze mną Ewangelię Jana, to zobaczmy 16 rozdział na przykład. 24. Jezus mówi, dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. I to, do czego Jezus zmierzał w życiu uczniów, to to, żeby radość była zupełna. I On obiecał, że tak będzie. I do tego mówi, proście. To znaczy, przychodźmy do Niego wobec tego. Jeżeli jesteś w miejscu jakiegoś braku, zdołowania, szczególnie braku radości. Mamy tutaj bardzo konkretną obietnicę. 15 rozdział, zobaczcie. Od 7 wiersza Jezus mówi, jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, to się stanie. Przez to uwielbiony będzie Ojciec. Wy wydacie obfity owoc, a więc będzie przebudzenie. Będziecie przestrzegać moich przykazań, 10 wiersz. Będziecie trwać w mojej miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was, aby radość była zupełna. Duch Święty daje radość, Jezus Chrystus daje tobie swoją radość, ale mówi, aby moja radość była w was. Zobaczcie, więc wydamy obfity owoc, a więc będzie przebudzenie. Będziemy trwać w Słowie Jezusa. Będzie to możliwe, bo kiedy jest radość, wtedy dobrze jest przebywać w Jego Słowie. Kiedy było pierwsze przebudzenie, kiedy powstał Kościół, kiedy tysiące ludzi przyszło do Królestwa Bożego, oni, jak jest napisane, codziennie trwali jednomyślnie w nauczaniu, w łamaniu chleba, chcieli trwać w Słowie, trwali w przykazaniach, byli uczniami, trwali we wzajemnej miłości. Dlatego, kiedy jest radość, łatwo jest te wszystkie inne rzeczy wziąć, osiągnąć i nie ma problemu. Kiedy jest smutek, nie chce się słuchać Ewangelii, nie chce się trwać w Słowie, nawet nie chce się być w kościele. Nawet nie chce się patrzeć na niektórych w kościele. Kiedy jest smutek, nawet czasami na siebie nie chce się patrzeć z rana w łazience. Kiedy jest smutek, czasami nie chce się o nic więcej prosić, jak to tylko, żeby wszyscy dali ci święty spokój i pozwolili babrać się dalej w twoje nostalgii. Ale Jezus mówi, proście. Aby moja radość była w was, aby radość wasza była zupełna, Jezus mówi, proście. To znaczy, że mamy wyzwanie, to znaczy, że mamy obietnicę, to znaczy, że radość w takim razie w Królestwie Bożym jest obligatoryjna dla nas. Halleluja. W liście do Galacjan mamy też te słynne, znane słowa, że radość będzie owocem Ducha Świętego. Kiedy jesteś człowiekiem, w którym mieszka Duch Święty, który poddaje się Jego prowadzeniu, jest napisane 5:25, według Ducha żyjemy, według Ducha postępujmy. Ty żyjesz według Ducha Świętego. Kiedy w naturalny sposób się Jemu poddajesz, w naturalny sposób będą przychodzić Jego owoce. A jeden z pierwszych Jego owoców to jest miłość i to jest radość. A więc mamy obietnicę, że Duch Święty będzie owocował w naturalny sposób radością, kiedy według Niego żyjemy. Jeszcze w 1 Tesaloniczan 5:16 jest zapisane wezwanie, które wiecie co, słyszę je przez całe swoje życie. Jest napisane 5:16, zawsze się radujcie. Jak byłem mały, słyszałem, jak mówili je skazalnicy. Kiedy miałem 11 lat, słyszałem, jak czytali je na spotkaniach młodzieżowych. Kiedy dorosłem, spotkałem to słowo w książkach. Spotkałem je w różnych nauczaniach. Kiedy to życie się zaczęło ze mną konfrontować, zobaczyłem, że to wezwanie zawsze się radujcie. To jest wezwanie, które czasami oznacza dla nas jakby apel wzywający do wojny. Ono czasami wydaje się naprawdę takie trudne. Nie wiem, czy tutaj w tym miejscu opowiadałem jedną z historii, która pokazała mi, jak rzeczywiście wyjście w tą radość poprzez wezwanie, to jest napisane zawsze to czyim się, jak dla mnie oznaczało to autentycznie zmuszenie się do zrobienia czegoś, czego mi się nie chce. Ja myślę, że to, co jest proste, czasem bywa tak trudne, dlatego że my jesteśmy ludźmi, którzy nie lubią się do niczego zmuszać. Nie wiem, czy wy jesteście, ilu z was jest w takim miejscu, by uświadomić sobie, że zmuszanie się jest elementem ważnym w Królestwie Bożym. Czy należy się zmuszać? Ja kiedyś przyszedłem ze sporą depresją z pewnej misyjnej wyprawy. Tutaj w Kutnie tą historię, myślę, że niektórzy znają już, usłyszeli ją kilkanaście razy. Przyjechałem z misyjnej wyprawy, na której okazało się, że ktoś ukradł mi adresy do ludzi w pewnym mieście, w którym mieliśmy ewangelizację i zrobili z nimi ewangelizację sami. To był taki moment, który pamiętam dlatego, że on w moim życiu wykonał niesamowitą pracę, bo z tej wyprawy wróciłem do domu bez radości. Naprawdę nie miałem radości. I naprawdę byłem smutny. Więcej, ten smutek to po prostu jakby przybił mnie do łóżka. No i to, co w smutku się wydarza, przychodzi nawałnica różnych myśli, rezygnacji, różnych dziwnych chęci, to właśnie wtedy mi się też przytrafiło. Ale przypomniało mi się to, co słyszałem przez całe życie, co było takie proste dla tych, którzy głosili: zawsze się radujcie, powtarzam bez przystanku, to jest dla was zabezpieczeniem, zawsze się radujcie, za wszystko dziękujcie. Ale żeby wtedy się radować, to ja wiedziałem, że muszę się zmusić normalnie w świecie, brutalnie. Jeżeli ktoś sądzi, że w życiu chrześcijańskim nie należy się nigdy zmuszać, to chcę ci powiedzieć, że w takich momentach jak ten, który ja wtedy miałem, jeśli się nie zmusisz, popłyniesz. Są momenty, w których jeżeli się nie zmusisz, to nawet upadniesz. Szczególnie jeżeli mamy na myśli radość albo uwielbienie. Ja wtedy postanowiłem zmusić się, aby powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za to, co się stało. To było bardzo trudne i w ogóle nie chciało mi się radować, ale postanowiłem wbrew tej sytuacji zacząć dziękować Bogu. I to były kroki, które mogłem postawić do przodu, jedyne, na które było mnie stać. I to są kroki, które nauczyłem się stawiać w różnych sytuacjach mojego życia. Wtedy, kiedy wydaje mi się, że nie jestem w stanie pójść do przodu lub naprawdę radości nie ma wcale, jest przygniecenie. I kiedy zacząłem mówić: dziękuję Ci, Panie, za to, co się stało, ja tego nie rozumiem, ja tego nie chcę, ja się z tym nie zgadzam, ale dziękuję. To po kilku minutach wtedy wydarzył się cud. Ja właściwie rozumiałem to przesłanie. Myślę, że to, co teraz mówię, też jest proste. Ja to wtedy wiedziałem, ale czym innym jest coś wiedzieć, a czym innym jest zrobić krok w momencie, kiedy masz wojnę w swoim życiu. I kiedy zacząłem dziękować Bogu, to przyszła rzeczywistość. Nie spodziewałem się, że aż tak potężna i silna. Ale ona mnie poderwała z tego łóżka, na którym leżałem przybity i zrezygnowany. Wyskoczyłem stamtąd, a po około 10 minutach wzięło mnie, żeby zacząć tam tańczyć i skakać. I nie wiedziałem, że to jest możliwe, żeby tak szybko z jednej strony przejść do drugiej, ale dla Boga wszystko jest możliwe, szczególnie jeżeli zaczynasz Mu dziękować. I wtedy przyszła radość. Ale musiałem się do czegoś zmusić. Dlatego, kiedy czytamy "zawsze się radujcie", być może ty dzisiaj jesteś w takim miejscu jak ja, gdy byłem mały, gdy miałem może tyle lat co Julek, albo mój Beniamin, i mówili: zawsze się radujcie. No tak, dobra jest, będziemy się radować, jak będą k temu powody. Jak będziesz czekał na powody, no to może czasami będziesz się śmiał. Ale jeżeli chcesz być człowiekiem, który zwycięża w Królestwie Bożym, jeżeli chcesz być człowiekiem, który rozumie prowadzenie Ducha Świętego, jeżeli chcesz być człowiekiem, który realizuje Boże plany w swoim życiu, to już przyjdą momenty, kiedy będziesz musiał podjąć decyzję. I nawet czasami swoje zmętniałe ciało i swoją duszę do czegoś trochę zmusić. I może nie o to chodzi, abyś powiedział takie wielkie cheese, teraz proszę. Kamera jeździ po sali. Halo, śmieję się. Myślę, że to może niekoniecznie tak. Nie musisz zmuszać się do suchego śmiechu, ale jest coś, do czego możesz się zmusić. To jest po pierwsze do posłuszeństwa Słowu i możesz sam sobie powiedzieć, moja Biblia mówi mi, zawsze się radujcie. Ja nie rozumiem jak, kiedy w ogóle mi się nie chce, kiedy patrzę na pewnych ludzi, to już całkiem mi się nie chce radować, ale to nie o to chodzi, co mnie się chce. Mój Bóg mówi do mnie w swoim Słowie, zawsze się radujcie. A ja na to mówię, tak jest Panie, bo ja jestem Ci posłuszny i ja decyduję się. Nie bardzo wiem jak to się stanie. Ale powiedzieli na pierwszej sesji, na tej konferencji, że można na przykład zacząć dziękować. Można przyznać się, że się nic z tego nie rozumie, co się dzieje i nie bardzo się nawet do końca zgadza z tym, co się dzieje, ale ten ktoś powiedział, że można zacząć dziękować i w odpowiedzi na to przyjdzie radość. Jeśli tak się stało w jednym przypadku, może Boże stanie się takie w moim. A więc chcę Ci powiedzieć, że to jest rzecz, do której warto nakłonić swoją duszę, swoje ciało, aby powiedział Panie, Alleluja. Rąk podnosić się nie chce. Wielu ludzi stoi, ja mam nadzieję, że nie sądzicie ci, którzy słyszycie mnie po raz kolejny w tym samym miejscu, że ja się z was nabijam. Ale ostatnio trochę mówię ludzi, którzy stoją i patrzą. Ja myślę, czego oni stoją tam? I na co oni patrzą? Oczy w dół, komórki nie trzymają w ręku, więc czemu mają oczy w dół? SMS-ów nie piszą, bo ja niektórych przyłapałem na pisaniu SMS-ów w czasie uwielbienia, więc rozumiem, że patrzą w dół. Ale nie wszyscy mają komórki, czego patrzą tam? Czemu myślą? Czemu nie powiedzą dziękuję Ci Panie? Dlaczego marnują ten czas? A potem wychodzą i są smutni i nic ich nie cieszy i zastanawiają się, dlaczego takie jest ich życie. Biblia mówi, zawsze się radujcie, ale to jest coś, co wypłynie z tego wnętrza, co sprawi Duch Święty, kiedy zaczniesz dziękować. Ale kiedy też pozwolisz, żeby Duch Święty pokazał, co w Twoim życiu jest korzeniem zaczepiającym Ciebie o jakieś hamulce, może robisz coś obrzydliwego. I choćbyś nie wiem jak dziękował Bogu, jeśli też robisz coś obrzydliwego, co Duch Święty objawia Tobie i nie chcesz z tego zrezygnować. Też niewiele to da. A więc, co dzisiaj powiedzieliśmy? Że są rzeczy, które Duch Święty Ci pokazuje, że w nich radości nie będzie. Zostaw je. Uwolnisz radość. Po drugie, są rzeczy i są miejsca, za które potrzebujesz zacząć Bogu dziękować. I są chwile, w których potrzebujesz postawić pierwszy krok i cokolwiek się dzieje, możesz do czegoś się zmusić. Do dziękczynienia. Czasami Twoje ręce nie chcą się podnieść, ale kiedy powiesz im, hejże, podnieście się na chwilę, Bóg jest godzien, aby do Niego je wyciągnąć. Radość zacznie płynąć. Nehemiasz mówi słowa, które być może niektórzy z Was znają w 8 rozdziale 10 wierszu. Słowa, które też są dla wielu wręcz obiegowe. Powiedział do ludu, który odbudowywał mury wokół Jeruzalemu, który bał się wrogów, który był pod opresją, który nie wiedział, co będzie jutro. Nie wiedzieli, czy ktoś w nocy na nich nie napadnie, czy ktoś nie zburzy wysiłku ich wielu miesięcy i lat, owocu ich marzeń. I wtedy Nehemiasz powiedział do nich w 10 wierszu, idźcie, najedzcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów, to później, poczekajcie, w przerwie, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się. On mówi do ludzi, którzy przyszli i mieli powody do smutku, jak może niektórzy w kościele, myślą, że mają powody do smutku. On do nich mówi, nie smućcie się. Czy tak można powiedzieć do ludzi, którzy przychodzą z twarzą przygniecioną, którzy mają jakieś nostalgie czy depresje? On jednak mówi do nich, nie smućcie się. Wszak radość z Pana będzie waszą ostoją. Jeżeli będzie smutek, nie będzie ostoi. Nie ostaniesz się. Ale jeśli będziesz miał radość z Pana, inne tłumaczenie mówi radość w Panu. Inne mówi, wesele Pańskie jest siłą waszą. Jeżeli będziesz miał radość, jeśli uda ci się do niej dotrzeć, ona postawi cię na nogi w czasie uwielbienia, ta radość postawi cię na nogi w całym twoim życiu, ona sprawi, że dotrwasz do jutra, ona sprawi, że doczekasz się przebudzenia. Ponieważ ludzie, którzy nie mają radości, sądzę, że są też tymi, którzy w przypadku, kiedy zaskoczy ich przebudzenie, mogą być tak bardzo zaskoczeni tym, co się dzieje, że aż to ich wszystko zasmuci do reszty zupełnie. To jest moja prywatna hipoteza, nie wiem, czy się wszyscy z tym zgodzicie, ale sądzę, że ludzie, którzy nie czekają na przebudzenie lub nie czekają na nie we właściwy sposób, kiedy ono przyjdzie, to ich wymiecie. Sądzę, że wielu wierzących nadchodzącym przebudzeniem będzie zgorszonych. Wielu w ogóle się nie odnajdzie. Bo kiedy przyjdzie przebudzenie, razem z nim popłynie jak rzeka radość Ducha Świętego. Popłynie pokój. Popłynie zwycięstwo. I w tej radości Bóg postawi potężnie wielu ludzi na nowo w Królestwie Bożym. I ci będą w stanie stać z tymi, którzy nadejdą. Którzy już dzisiaj umieją radować się pomimo wszystko. I wiesz co? W pewnym sensie też to powtarzam w różnych nauczaniach, że my dziś mamy pewien przywilej. My jesteśmy uprzywilejowani, bo my możemy brać pokój. Możemy umieć dziękować i możemy umieć radować, kiedy niebo wydaje się być zamknięte. Kiedy atmosfera czasem wydaje się być wysuszona w kościele. Kiedy modlitwy nie zawsze mają odpowiedzi. Kiedy walczymy o coś i tak trudno jest dostać się do przodu. Kiedy mimo wszystko w tej sytuacji ty masz radość, wiesz co? Jesteś wielce uprzywilejowany. Bo w przebudzeniu pewną cechą stałą będzie to, że ludzie poproszą i łatwo to dostaną. Cuda będą rzeczą naturalną. Zbiorowość, wielkie rzeczy będą przychodziły tak po prostu. I ludzie będą myśleli, że no tak zawsze wygląda życie w Królestwie Bożym. Dlatego ty dziś jesteś uprzywilejowanym człowiekiem, ponieważ w czasach doświadczenia możesz nauczyć się radości pomimo wszystko. Radości, która jest zwycięstwem przeciwko ogarniającym różnym pokusom do smucenia się. Amen? Chciałbym pomodlić się o ciebie. Właśnie o ciebie. Żeby nie przytrafiło ci się coś takiego, co komuś się przytrafiło, by ktoś nie powiedział ci ze świata, hej, coś taki smutas. A ty mu powiesz, wiesz co, bo chodzi o to, że od Jezusa nie chcesz się oddalić, ale z tym papraństwem też nie chcę zerwać. Żebyś był człowiekiem, którego nikt nie złapie na jakimś smutacy duchowym, ale żebyś był człowiekiem, którego radość jest zaraźliwa. Bardzo mocno ugruntowana. Bardzo rzeczywista. Halleluja. Ja wyciągnę ręce w Twoją stronę, jeżeli chcesz na chwilę podnieść swoją rękę. Okej? Jeżeli chcesz przyjąć moją modlitwę, podnieś na chwilę swoją rękę. Halleluja. Ojcze, błogosławię każdą osobę tutaj dzisiaj w imieniu Jezusa. Błogosławię każde serce, aby było łatwe Duchu Święty dla wszystkiego, co będziesz objawiał przez te 3 dni. Aby było łatwe Duchu Święty dla wszystkiego, co do tej pory chciałeś objawić. Aby serce stało się miękkie, aby uchwyciło wszystko, co przykazujesz. Aby nie było żadnego zaczepienia dla rzeczy, które zasmucają Ciebie i sprawiają, że smutna jest cała ta świątynia Twoja. Duchu Święty, modlę się, aby wszystko, co wiąże, co zatrzymuje Twoją cudowną radość, żeby zostało zdemaskowane, żeby zostało wyznane, żeby zostało porzucone i odcięte. I Duchu Święty, pomóż też każdemu, kto jest niekonkretny w radowaniu się Tobą, kto nie umie stawiać twardych kroków do przodu. Pomóż, Panie, każdemu tutaj, abyśmy umieli wchodzić w Twoją radość potężnie, brać ją obficie, aby nikt z nas nie był przygnieciony, aby każdy był wypełniony radością, aby każdy był zachowany przez tą radość, aby każdy miał ostoję w tej radości. Panie Jezu, ja modlę się, żeby to było prawdziwe, widzialne i dostrzegalne w życiu każdego z nas. W imieniu Jezusa. Halleluja. Amen. I ci z Was, którzy myślą, że potrzebują, żeby modlić się o nich, żeby może dotknąć Was, żeby może zgromić, złamać jakiś smutek gdzieś tam, trzyma Ciebie za serce, gdzieś czujesz, że drąży Ciebie od może miesięcy czy lat jakiś nieustający, dotykający Cię smutek, to będziemy się o to modlić, ale po następnej sesji. Dobrze? Za 10 minut Tomek z Legnicy, pastor z kościoła Anastazji, będzie miał słowo, z którym przyjechał do nas te 300 kilometrów. Po jego słowie będziemy razem modlić o każdego, kto będzie tego potrzebował. Ja o wszystkich, którzy mają jakieś smutki, a Tomek o tych wszystkich, którzy będą odnosić się do słowa, które będzie głosił. Więc teraz mamy 10 minut przerwy, o 5 równo zaczynamy. I proponuję, byśmy spróbowali poznać tych, których jeszcze nie znamy. A więc podejdźmy, poznajmy się. Dziękuję.